Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a z nami jest posłanka Nowej Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Pani poseł, Polaków teraz dotykają wysokie stopy procentowe, szczególnie odczuwają to młodzi ludzie, którzy mają kredyty. Tych mieszkań na rynku mieszkalnictwa komunalnego jest coraz mniej, to nie są te same czasy, które jeszcze 20-30 lat temu. Jedni mówią, że takie czasy powinny odejść do lamusa, natomiast Nowa Lewica mówi, że powinno się budować mieszkania dla młodych.
Tak, nasze hasło, to jest też hasło Unii Europejskiej, mieszkanie prawem, bo każdy z nas musi gdzieś mieszkać, więc mieszkanie prawem, a nie towarem. To znaczy, że chociaż jedno mieszkanie w XXI wieku człowiek czy rodzina powinien mieć i powinno być go na nie stać. Jeśli ktoś chce sobie kupować mieszkania na wynajem, robić biznes tym sposobem, to oczywiście te warunki mogą już być tak zwane rynkowe. Ale to pierwsze mieszkanie, czy dla singli, czy dla rodzin, ten dach nad głową musi się znaleźć. I my robiliśmy ostatnio w sobotę konwencję mieszkaniową we Włocławku, bo tam jest bardzo mądry program samorządowy oparty na wzorcach wiedeńskich, gdzie te mieszkania rzeczywiście się buduje dla osób, których nie stać na kredyty, coraz droższe, rosnące kredyty. To, co obiecał Morawiecki, rząd PiSu, już nie wiem, ile to miało tam być tysięcy czy milionów tych mieszkań, to oczywiście nie udało się, nie wypaliło. To były tylko jakieś przechwałki, więc należy korzystać z mądrych rozwiązań właśnie wzorem Włocławka.
No tak, ale to zadaniem własnym każdej gminy jest zabezpieczenie mieszkań komunalnych i to wydawać by się mogło, że to gminy powinny budować, a nie rząd.
No, ale rząd sam przecież się chwalił kilka lat temu programem budowy mieszkań. Obiecywał Polakom, to był jeden z punktów kampanii wyborczej. Polacy, można tak nieelegancko powiedzieć, załapali się na tą obietnicę, uwierzyli w nią, a tych mieszkań budowanych z pomocą państwa nie ma, po prostu nie ma.
Pani poseł, przejdźmy na kolejny temat. 500+ już nie wystarcza. Jakby tak dobrze przeliczyć, to w tej chwili powinno się wprowadzić 700+. I jest taki pomysł. Co na to Nowa Lewica?
A proszę mi powiedzieć, czyj to pomysł, bo ja jeszcze nie słyszałam.
To jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, że to, co przed laty wprowadziła ówczesna minister Elżbieta Rafalska, czyli 500+, dzisiaj po rosnącej inflacji i kilku latach, no już nie wystarcza. Więc okazuje się, że to 500+ na dziecko jest tak naprawdę być może 300+ i należałoby to podnieść.
Tak, dokładnie. No wiadomo, że 500+ w obliczu inflacji, drożyzny, którą mamy, to nie są już te same pieniądze. My jako Lewica od początku popieraliśmy ten program wsparcia rodzin, wsparcia dzieci, bo takie wsparcie jest w wielu krajach europejskich i w Polsce też powinno istnieć. Oczywiście w tej chwili mamy trudną sytuację związaną również z wojną. Te wydatki idą na zbrojenia, na wiele różnych rzeczy, więc nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość, koalicja rządząca w tej chwili, jeśli by to na przykład miało być już od przyszłego roku, jest w stanie aż tak zrewaloryzować to świadczenie, ale oczywiście to świadczenie w tej chwili zmalało i na pewno realnie te 500+ nie znaczy tyle, co kiedyś. Może jakimś rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wreszcie kryterium dochodowego, bo wszyscy wiemy, że nasi obywatele, obywatelki dużo zarabiający, nie wiem, to kryterium na przykład 10 tysięcy złotych można by wprowadzić, nie muszą brać pieniędzy od państwa na wychowanie własnych dzieci, więc może po tym kryterium dochodowym część tych pieniędzy mogłaby pójść na zwiększenie świadczeń dla tych, którzy tego naprawdę potrzebują.
No, być może to jest jakieś rozwiązanie w czasach, kiedy tuż za naszą granicą jest wojna i rzeczywiście te pieniądze są potrzebne, tak jak pani powiedziała, na zbrojenie. A skoro już pani wywołała temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, chciałem panią zapytać o opinię i komentarz dotyczący informacji, która pojawiła się wczoraj. Brytyjski lotniskowiec wpłynie na Bałtyk i ma tutaj gościć przez jakiś czas. To jakieś widmo dużego zagrożenia? Będzie pani się czuła bezpieczniej?
Myślę, że niestety na Putina oddziaływuje tylko argument siły. Były różne głosy, są do tej chwili różne dyskusje na ten temat. Przecież byli nawet tacy, którzy uważali, że nie należy pomagać Ukrainie zbrojnie, szczególnie jeśli chodzi o ten ciężki sprzęt. To były głosy z Niemiec, ale i Stany Zjednoczone, i gro państw europejskich uważa, że niestety tylko siła może Putina czy odstraszyć, czy po prostu pomoże Ukraińcom zwyciężyć w tej wojnie, która jest napaścią ohydną, haniebną, brutalną napaścią Rosji. Więc ja myślę, że Wielka Brytania zrobiła dobry ruch, wysyłając ten lotniskowiec. Niech Putin wie, że wszyscy jesteśmy przeciwko wojnie, przeciwko jego napaści na suwerenne państwo i tą siłę będziemy pokazywać, gdyby cokolwiek jeszcze innego przyszło mu do głowy. Niech wie, że cały świat i cała Europa będzie przeciwko niemu.
To tylko naszym słuchaczom powiem, że ten lotniskowiec ma wpłynąć w ramach ćwiczeń. Ostatnio dużo tych ćwiczeń na Bałtyku wojsko prowadzi. Udział ma wziąć także Szwecja.
Pokazywanie siły, pokazywanie tego, że jesteśmy mobilni jako Unia, jako NATO, że to się może wydarzyć szybko. Więc trzeba Rosji pokazywać, że my nie śpimy, że my rzeczywiście nie poddamy się temu zagrożeniu. Chodzi też o kraje nadbałtyckie, aby one czuły się bezpiecznie.
To tylko podkreślę i podpowiem, że udział w tych ćwiczeniach ma wziąć także Szwecja i Finlandia, czyli dwa kraje aspirujące do NATO. Pani poseł, bo czasu coraz mniej. A jak pani oceni działalność polskiego rządu, Polski na arenie międzynarodowej w kontekście właśnie wojny rosyjsko-ukraińskiej? Zdajemy
tutaj
ten egzamin?
Jest zawsze problem, ponieważ narracja naszego rządu w kraju jest zawsze taka, że to są same sukcesy, a tak naprawdę nie jest, bo i kilka gaf było popełnionych, gdzieś w mediach za wcześnie ktoś powiedział o wysłaniu naszych myśliwców na przykład, więc to są błędy, bo te działania dotyczące wojny, dotyczące zbrojeń, dotyczące przekazywania pomocy Ukrainie powinny być jednak poza naszą wiedzą. No to są sprawy wywiadów i tak dalej, więc nie wszystko powinno być jawne i głośne. Jak nasz rząd ma jakieś pomysły, niech się spotyka z innymi przywódcami Unii Europejskiej, niech to wszystko razem ustalają i działają. My nie wszyscy musimy o tym wiedzieć. Na pewno chcemy, żeby Ukrainie pomagać, na pewno nie szczędzimy środków, ale te działania powinny być spójne. Nikt dla PR-u nie powinien się wyrywać i na przykład w mediach ogłaszać, ja daję to, a ja daję tamto, bo ja jestem lepszy, bo ja jestem pierwszy. Mnie żenują te sytuacje, kiedy na przykład idę do TVP i dziennikarz wymusza na ukraińskich gościach stwierdzenie, ale niech pani powie, że Polska pomaga najwięcej, najlepiej. No i co ta kobieta biedna ma powiedzieć? Ma zaprzeczyć? No to są żenujące sceny. No ale... Pomagajmy i miejmy satysfakcję z tego, że pomagamy, ale nie domagajmy się jakiejś deklaracji wdzięczności, czołobitności.
Ale zgodzi się pani, że na tej arenie międzynarodowej Polska się wyróżnia. Ja mówię o tym w kontekście wczorajszego spotkania ambasadorów Unii Europejskiej w sprawie szóstego pakietu sankcji. Chodzi o ograniczenie ropy płynącej z Rosji.
Tak, oczywiście.
Wszyscy ambasadorowie się zgodzili. Tutaj głównym oponentem były Węgry. Zgodzono się tylko na sankcje dostaw ropy za pomocą statków. Ja tylko powiem, że duża ilość ropy, rosyjskiej ropy płynie za pomocą statków właśnie do Polski.
Tak, no wiadomo, Węgry coraz mniej mają wspólnego z Unią i z wartościami unijnymi i teraz, jeśli chodzi o to wspólne działanie na rzecz Ukrainy, no niestety wypisują się z tej unijnej koalicji. Mają pewnie jakieś swoje argumenty, że nie są położone nad morzem, że no jakoś jest im trudniej, ale myślę, że Unia, gdyby Orban chciał, nie pozostawiłaby Węgier i tak byśmy to wszystko wspólnie zorganizowali, żeby oni również byli zabezpieczeni, jeśli chodzi o ropę. Kłopot z Węgrami jest. Naszą propozycją lewicową jest w tej chwili też to, aby odejść od zasady jednomyślności, bo węgierskie liberum veto nie może niszczyć wszystkich posunięć, wszystkich unijnych decyzji. Wiemy, co to jest liberum veto z własnej historii, kiedy jeden poseł mógł krzyknąć na Sejmie i zerwać Sejm, bo jemu się coś tam nie podobało, jego widzimisię rozbijało często żmudnie dogadane jakieś decyzje. Więc chyba najwyższy czas, aby od tej zasady odejść, bo jedno państwo czy dwa państwa, bo było też tak, że Polska była razem z Węgrami przeciwko unijnym decyzjom, nie mogły blokować, a szczególnie w sytuacji wojny. To jest bardzo destrukcyjne takie zachowanie, jak zachowują się Węgry.
No tylko powiem, że nie wszyscy Węgrzy są eurosceptyczni, tam żyją także Węgrzy, którzy są proeuropejscy.
Tak, ale niestety rządy są tą emanacją krajów, emanacją społeczeństw, a Orban podejmuje takie, a nie inne decyzje. Niestety społeczeństwu węgierskiemu nie udało się przejąć władzy.
Po ostatnich
Orban
wyborach,
ma
tak.
Większość i dalej rządzi. I to on decyduje, więc on wprowadza to liberum veto, które niszczy unijną pracę.
Małgorzata Prokop-Paczkowska, posłanka Nowej Lewicy, posłanka z Pomorza Zachodniego, była moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję państwu bardzo. Mimo wszystko, mimo wojny, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.